Drogo umiłowani w Panu naszym bracia i siostry, ja również chciałbym się podzielić obowiązkiem przekazać Wam Braterstwo Braterskie Chrześcijańskie Pozdrowienia z Białogardu. Tą pieśnią, brat Adam już wspomniał, pieśnią 65, Braterstwo z naszego zboru łączą się z Wami. A dodatkowo życzeniem było, żeby wspólnie tutaj z Braterstwem odczytać psalm 67, co może później uczynimy. Drodzy Braterstwo, chciałbym się podzielić z Wami tematem. Może jeszcze wspomnę na wstępie, że no nie byłem, że za każdym razem jestem zaskoczony tym, że w Biłgoraju to nie można odmówić służby. Może powinienem być przyzwyczajony, bo w Białogardzie też tak jest. Ale jednak ta dyktatura, że nie pytają się bracia, czy usłużysz, tylko mówią od razu, którym wykładem, no to za każdym razem zaskakuje. Z drugiej strony może to i dobrze, bo na konwencji międzynarodowej nauczyłem się, już bracia zauważają coraz częściej, że demokracja również się nie sprawdziła, a my dążymy do tej doskonałej dyktatury, do naszego Pana, chcemy Mu być poddani, temu prawdziwemu Królowi, także musimy być przyzwyczajeni do tego, że ktoś zarządzi w odpowiednim momencie i powie nam, co mamy robić. Ukochani Braterstwo, chciałbym podzielić się z Wami tematem na podstawie psalmu 97. Pozwolicie chwilkę, że uruchomię tylko ten sprzęt, który ma nam pomóc jakby w tym przekazie, który będę miał. Może to minutkę potrwa, ale już jest. Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Obłok i ciemność wokoło niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Ogień idzie przed obliczem jego i pożera wokoło nieprzyjaciół jego. Błyskawice jego oświecają świat. Widzi to ziemia i drży. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed Panem całej ziemi. Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego, a wszystkie ludy widzą chwałę Jego. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, którzy chlubią się bałwanami. Ukuście się przed nimi wszyscy bogowie. Słyszy to Syjon i raduje się, i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich. Z ręki bezbożnych wyrywa ich. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Mam przywilej podzielić się, Braterstwo, z Wami refleksjami opartymi na tym psalmie, a związanymi z czasem, w którym obecnie żyjemy. Poeta, muzyk i wybitny król Izraela Dawid, syn Isajego, jest twórcą wielu psalmów. Myślę, że i ten psalm napisał osobiście, zarówno jego tekst, jak i muzykę. Jestem też przekonany, że wielokrotnie wykonywał ten utwór, wykrzykując: Pan króluje, wyskakuj ziemią. To pierwsze słowa, które są jednocześnie pięknym okrzykiem radości. Czytając wersety od 1 do 6, czuję się ekspresję i rytm. Być może ta rytmiczna muzyka podkreślała jeszcze bardziej emocjonujący przekaz. Ogień, błyskawice, drżąca ziemia i roztapiane góry wprowadzają element grozy, ale jednocześnie podkreślony jest sąd, prawo Boże, który jest podstawą stolicy Boga. Wersety 4 do 6 opisują reakcję ziemi, gór oraz niebios. Werset 7 jest kolejnym okrzykiem wyrażającym życzenie przed Panem, aby wszyscy bałwochwalcy zawstydzili się, że służą bałwanom. Dawid śpiewa także o Syjonie oraz o córkach judzkich, które cieszą się ze sprawiedliwych sądów pańskich. W wersecie 9 oddaje chwałę Najwyższemu Bogu, a od 10 do 12 zwraca się z apelem do wszystkich miłujących Pana, by nienawidzili zło, radowali się w Panu i chwalili Jego święte imię. Zapewnia o Bożej wierności wobec tych, którzy są uprzejmego serca. Psalm ten, braterstwo, jest zupełnie skoncentrowany na Panu Bogu i Jego majestacie. Natchniony prorok wyraża jasne przesłanie też moralne, wskazując na sprawiedliwego króla, ostrzega wszystkich nieposłusznych, a zarazem zachęca i pociesza tych, którzy miłują swojego władcę. Dawid, jak pamiętamy, sam jest przykładem człowieka, który miał doskonałe uczucia wobec swojego Boga. I nieraz w swoim życiu doświadczył wielkiej mocy Bożej, zarówno tej karzącej, które w psalmie jest pokazane w ciemności i ogniu, jak i tej błogosławiącej, która jest pokazana w psalmie w światłości i radości. Jest w tym psalmie również wiele szczegółów wskazujących na jego prorocze znaczenie. Nie omówimy ich szczegółowo, ale zwrócimy uwagę na kilka elementów, które mogą w naszych czasach się wypełnić. Przede wszystkim, kto jest królem? Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, zawsze Nim był, jest i będzie. Czy jednak psalm ten mówi o Bogu Ojcu, czy może o Jego Synu? Na to pytanie odpowiada prorok Izajasz w 40 rozdziale, w wersecie 10. Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a Jego ramię panować będzie nad Nim, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim. Panujące ramię to Boża siła sprawcza. To Chrystus. Również Pan Jezus zostawia nam podpowiedź w Ewangelii Jana w 5 rozdziale i w wersecie 22, że Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd przekazał Synowi. Ale wszelki sąd dał Synowi. Można więc powiedzieć, że Pan Bóg jest wielkim architektem dzieła, które realizuje Jego Syn, oraz że opisana w psalmie chwała i działalność Boga jest objawiona ludziom przez Jego Syna, w szczególnym czasie, w czasie Jego zapowiedzianego powrotu na ziemię. Kim w takim razie, braterstwo, jest symboliczny Dawid, który ogłasza to poselstwo? W dziejach świata są przełomy i powrót naszego Pana na ziemię był takim przełomem. Ktoś na ziemi musiał go ogłosić i wierzę, że zrobił to Kościół końca wieku Ewangelii. Wierzący, którzy dostrzegli wspaniałe cechy doskonałego Boga, zrozumieli, że ma On plan wobec swoich stworzeń oraz zauważyli przełom wieków związany z powrotem na ziemię Syna Bożego. Piękne słowa o tych, którzy zwiastują, że Pan jest Królem oraz że Jego ramię się objawiło, wypowiada prorok Izajasz w 52 rozdziale, od 7 do 10 wersetu. O, jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój. Tego, co zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syjonu: Bóg Twój króluje. Wynoszą głos stróżowie Twoi, głos wynoszą, a z połem wykrzykać będą, bo okiem w oko ujrzą, że za się Pan Syjon przywiedzie. Wykrzykajcie, a śpiewajcie z połem pustynie jeruzalemskie, bo pocieszył Pan lud swój, odkupił Jeruzalem. Wysmuknął Pan ramię świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego. Stróżami, którzy głośno wykrzykiwali, byli z pewnością wierzący ogłaszający przy końcu XIX wieku, że Pan jest Królem, że wraca na Syjon. Tymi stróżami, myślę, braterstwo, możemy być również dzisiaj my, jeżeli będziemy pocieszać Syjon i głosić poselstwo po całej ziemi. Ale można zadać pytanie, czy rzeczywiście Pan Jezus, reprezentant swego Ojca na ziemi, rzeczywiście jest już Królem dzisiaj? Przecież nadal szatan jest księciem świata tego. Ale właśnie wydaje mi się, braterstwo, że żyjemy w naprawdę szczególnym okresie. Obserwujemy tymczasową dwuwładzę. Jedna władza, tylko formalna, to szatan. Druga, stopniowo wypierająca tą pierwszą, to Chrystus. I kiedyś w historii miała miejsce analogiczna sytuacja. Przypomnijmy sobie królów Saula i Dawida. Czas panowania Saula po jego odrzuceniu przez Pana Boga nakładał się na czas, w którym powinien był już rządzić nowy król, posiadający Boże namaszczenie Dawid. Ale Dawid w czasie formalnych rządów Saula działał w ukryciu. Wzmacniał swe siły, pozyskiwał nowych zwolenników i to takich, którzy byli uciśnieni, rozgoryczeni i zadłużeni. 1 Samuelowa, 22 rozdział, werset 2. Właściwie od momentu, gdy miał już pierwszych poddanych, można powiedzieć, że królował, ale tylko nad nimi. Tylko oni uważali go za króla i tylko oni gotowi byli poświęcić dla niego wszystko. Judejczycy, a potem cały Izrael, przekonali się do Dawida dużo później. Dopiero po śmierci Saula. Dziś obserwujemy podobną sytuację. Zwolennicy Chrystusa to garstka wierzących, spracowanych i obciążonych. Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Oni widzą działalność swego Pana i chcą z Nim współpracować. Jednak Judejczycy, wydaje mi się, że współczesny Izrael, oraz Izraelici, cała ludzkość, jeszcze nie dojrzeli dzisiaj do tego, braterstwo, żeby przyjść i poprosić Pana: zostań naszym królem. Poza tym symboliczny Saul jeszcze ciągle dzierży władzę. Szatan jeszcze nie został związany, a jego władza, chociaż ograniczana coraz większym światłem pańskiej obecności, nadal stanowi realne zagrożenie. Scharakteryzujmy, braterstwo, ten czas dwuwładzy, który ja nazwałem czasem przejściowym. W Bożym planie jest to czas przejściowy, czas wielkiego przesilenia, który naszym braciom z końca XIX i XX wieku wydawał się krótkim okresem, że będzie krótkim okresem. Maksymalnie od 1874 do 1914 roku. Jednak ten czas przejściowy pomiędzy przyjściem króla a objęciem przez niego pełni władzy wraz z nastaniem wieku tysiąclecia jest dłuższy, niż wynikało to z pierwotnych oczekiwań. I chyba dlatego właśnie brat Russell w przedmowach do drugiego i trzeciego tomu wspomina, że określenie tego czasu było tylko przypuszczeniem. Pytamy, dlaczego ten czas się przedłuża? Czy w związku z tym wierzącym nie grozi zniechęcenie? Ale czy wolno nam w ogóle myśleć, braterstwo, że Pan Bóg zwleka z wypełnieniem obietnicy? Apostoł Piotr napisał w drugim liście, w trzecim rozdziale, a w 9 wersecie takie słowa. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz chce, aby wszyscy doszli do upamiętania. Może to właśnie ze względu na nas, a również ze względu na swoje miłosierdzie wielkie wobec całego stworzenia, Pan Bóg okazuje cierpliwość. Prorok Abakuk w drugim rozdziale i w trzecim wersecie mówi: a jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań, bądź zapewne przyjdzie, a nie omieszka. Oczekujmy więc gorliwie na objęcie przez Chrystusa pełni władzy. Ale nie poganiajmy go w tym okresie przejściowym. Nie przyspieszajmy Bożego planu, starając się raczej współpracować z Nim dzisiaj, tutaj i teraz, na ile tylko potrafimy rozpoznać Jego wolę. A przede wszystkim mówmy innym, że Pan jest królem. Bo może właśnie takie zadanie nam, braterstwo, zostało powierzone w czasie, w którym żyjemy. Zadajmy sobie pytanie, jaki jest ten okres przejściowy? Jaki jest obecny świat? Pierwsze 6 wersetów naszego psalmu opisuje działalność Pana względem ziemi i pierwsze skutki tej działalności. Wraz z nowym królem pojawia się na ziemi światłość. Element światłość jak najbardziej pozytywny. Ale jak wiemy, promienie słońca ujawniają zarówno te pozytywne rzeczy, jak i negatywne elementy. Mamy taki werset, że deszcz błogosławieństw spada i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych. Pan dzisiaj jest zakryty obłokiem, jest niewidzialny dla ludzkiego wzroku, ale jego sądy są odczuwalne. Ciekawe jest określenie, że ciemność jest około niego, bo sam Pan nigdy nie jest ciemnością. Jego błyskawice rozpraszają tę ciemność, a ogień, który jest przed obliczem Pana, niszczy jego nieprzyjaciół. Czyli Boża energia niszcząca jest skierowana na wrogów. Pamiętajmy, braterstwo, że to jest ten sam Pan, przed którego obliczem jest również miłosierdzie i prawda, ale dla jego przyjaciół. Psalm 89, werset 15. Tak więc światło Pańskiej obecności obnaża zło w różnych jego formach. Demaskuje poczynania systemów, rządów i jednostek, ale też umożliwia niewiarygodny wręcz rozwój człowieka w każdej dziedzinie życia. Promienie światła oświetlają rzeczy brudne, podlegające oczyszczeniu lub zniszczeniu, ale również, braterstwo, pokazują nowe horyzonty, zupełnie nowe perspektywy. I takie są właśnie pierwsze słowa psalmu, bardzo radosne. Wyskakuj, ziemio. Możemy powiedzieć, że gdy tylko Pan rozpoczął swoje działanie na ziemi, ziemia po prostu eksplodowała wynalazkami i błyskawicznym przyspieszeniem. To zwiększenie tempa życia i rozwój wiedzy zapowiedział prorok Daniel w 12 rozdziale, w 4 wersecie. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo to wiele ich przebierzy lub będą biegać tam i sam, jak mówi inne tłumaczenie, a rozmnoży się umiejętność. Przez wiele tysiącleci wiecie, braterstwo, że jedynymi znanymi środkami transportu były zwierzęta na lądzie oraz łódki i drewniane okręty na wodzie. Ale prorok Daniel zapowiadał czas, w którym wielu przebierzy, lub jak właśnie mówi inne tłumaczenie, że będą biegać tam i sam, przemieszczać się. I obecny ten gwałtowny rozwój komunikacji drogowej, morskiej, kolejowej, lotniczej, kosmicznej skutkował i skutkuje ogromnym zwiększeniem migracji ludzi i wymiany informacji pomiędzy ludźmi. To przyspieszenie potężne też skutkuje rozwojem handlu i przemysłu. Tylko, braterstwo, musimy sobie powiedzieć, i wszyscy to czujemy, że ten rozwój ma bardzo dużą cenę. W dobie internetu, telefonów komórkowych i telewizji satelitarnej człowiek już odczuwa zmęczenie tempem życia i przeładowaniem informacyjnym. Pan Jezus zapowiadał w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w wersecie 22, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna dusza. Czy nie czujemy dzisiaj, że te dzisiejsze dni są jakby krótsze od tych, które przeżywaliśmy jeszcze 20 czy 30 lat temu? Czy czas nie staje się dzisiaj najbardziej deficytowym towarem? Kto dzisiaj nie narzeka na jego brak? Coś się, braterstwo, zmienia. Czy chcemy, czy nie chcemy, uczestniczymy w ogromnym przyspieszeniu. Chciałbym tutaj, w tym miejscu, zacytować kilka wypowiedzi współczesnego publicysty i historyka. Świat przeładowany informacją zagraża naszej psychice i wrażliwości swoim nadmiarem. Nie jesteśmy zdolni tego wchłonąć i przetrawić. Stół jest zbyt obficie i ciężko i chaotycznie zastawiony. Zadajemy sobie pytanie, po co? Po co o tym wszystkim wiedzieć? Ten świat nadmiaru, który chce nam wcisnąć i przekazać w jednej chwili tysiące rzeczy, robi się dla nas zbyt natarczywy i trudny, więc wycofujemy się w swoje osobiste, prywatne nisze. Paradoks naszych czasów polega na tym, że rozwojowi informacji towarzyszy wzrost niewiedzy. Może i żyjemy w epoce informacji, lecz ta informacja najwidoczniej przechowywana jest gdzie indziej niż w umysłach obywateli. Wygląda na to, że podczas gdy komputery zapchane są informacją, w umysłach straszy coraz większa pustka. Czy nie jest tak, braterstwo? Mówi się, że żyjemy w globalnej wiosce, na jednej kuli ziemskiej połączonej. Gospodarki poszczególnych części świata są ze sobą powiązane i wzajemnie uzależnione. Kryzys w USA wpływa na spowolnienie gospodarek całego świata. Brak prądu powoduje odcięcie od cywilizacji. Kolejny cytat wspomnianego autora. Mówi się, że nasza epoka to czas wielkiej transformacji. Ale ludzie żyjący 200 lat temu mówili o swojej epoce to samo. Gdzież tutaj jest więc różnica? Ale jest. Różnica, to co jest nowe, polega na globalnym wymiarze tej transformacji. Na tym, że po raz pierwszy w dziejach powstało społeczeństwo globalne, planetarne, które całe przechodzi okres przemiany, szukania tożsamości i że jednocześnie społeczeństwo to ma w swojej dyspozycji znowu po raz pierwszy w historii system jednoczesnego komunikowania się w skali planety. Postęp i rozwój techniczny jest wynikiem światła, ale staje się również balastem dla ludzkości. Dlatego, braterstwo, że wszystkiego jest na świecie coraz więcej. I okazuje się, że to nie czyni człowieka szczęśliwszym. Przede wszystkim jest coraz więcej ludzi, ale też coraz więcej samochodów. Coraz więcej głodu, ale też więcej zasobów i wątpliwości. Jest wreszcie coraz więcej nazw, coraz więcej informacji i powstaje tu sprzeczność, której nasza wyobraźnia nie jest już w stanie rozwiązać. Między ogromnym, nieskończonym wręcz nagromadzeniem danych, a niezdolnością czy niemożliwością człowieka, aby wykorzystać te dane. Na przykład dzisiaj wszystko wiemy o przyczynach głodu, ale nie mamy pojęcia, jak tę wiedzę przełożyć na skuteczne działanie. Powstała zatem jakaś ogromna dysproporcja między doświadczeniem i wiedzą, a możliwością wyciągania z tego wniosków, możliwością ich realizowania. Ten fragment, co teraz czytałem, to też był cytat. I ta powyższa opinia świeckiego publicysty wyraża odczucia, braterstwo, zagubienia i bezradności dużej części mieszkańców Ziemi. Werset 4 psalmu mówi o błyskawicach oświetlających okrąg świata oraz o Ziemi, która w tym czasie drży. Zauważmy, że ta Ziemia się nie cieszy, nie jest szczęśliwa z tego, że jest oświetlana, ale drży. Narody, które oglądają chwałę, o której mowa w wersecie 6, nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, czyja jest to chwała. Widzą też pewną działalność, która się dzieje na świecie. Ludzie dzisiaj to mówią, że coś się dzieje, że to nie ręka ludzka za tym stoi i nie wiedzą, kto jest tą siłą sprawczą. I taki stan nieświadomości przyczyn i skutków jest naprawdę frustrujący. Te frustracje i lęki dotyczą najczęściej ludzi inteligentnych i świadomych zachodzących przemian. Tacy zaś ludzie mają naprawdę dużą siłę oddziaływania na innych. Inną bolączką tego współczesnego nam świata, okresu przejściowego, jest głód i nędza, a także ogromna przepaść pomiędzy ubóstwem, które tutaj jest pokazane na tych trzech zdjęciach, a bogactwem. Chciałem jeszcze jeden krótki cytat podać. Wartość majątku, jaki posiada dzisiaj 358 najbogatszych na świecie ludzi, równa się sumie rocznych dochodów uboższych 45% mieszkańców świata. Jest ich około 2 miliardy i 300 milionów ludzi. 2 miliardy i 300 milionów do 358 osób. Przypominają się słowa zapisane w proroctwie Ezechiela w 16 rozdziale, a wersecie 49. Oto taka była wina siostry twojej Sodomy. Oznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego. Ta zła, egoistyczna postawa człowieka zostanie z pewnością rozliczona w przyszłości. Dziś jest czas jej obnażania. Jest to przygotowanie do ostatecznego osądzenia. Świadomość i odpowiedzialność ludzi stopniowo wzrasta i wielu z nich, być może braterstwo też się z tym stykacie, czuje ciężar tej odpowiedzialności. Myślę, że są to pierwsze oznaki wewnętrznej przemiany człowieka, ale to jest przemiany, która nigdy nie nastąpi, nigdy się nie dokona bez przyjęcia Chrystusa za swego Króla. O głodzie i nędzy można by mówić bardzo dużo, ale jest to nie tylko fizyczne odczuwanie braku jedzenia czy dachu nad głową, jak pokazują to zdjęcia tych slumsów na dole, czy podstawowych warunków sanitarnych. Nędza jest problemem zdecydowanie głębszym. Posłuchajmy kolejnego komentarza. Trzeba pamiętać o tym, że z biedą i głodem wiąże się poczucie wstydu. Człowiek biedny często po prostu wstydzi się, czuje się poniżony, a w wielu kulturach bieda jest traktowana jako grzech. I tu pojawia się problem kultury ubóstwa. Za biedą i głodem kryje się cała kultura, cała forma negatywnej, destruktywnej egzystencji. Człowiek, który od pokoleń żyje w kulturze ubóstwa, nie jest już zdolny funkcjonować w innych warunkach. Dlatego ubóstwo jest największym i najpowszechniejszym nieszczęściem człowieka. Jesteśmy w momencie bardzo trudnym, i to pisze świecki publicysta, bo w dalszym ciągu rośnie różnica między biednymi i bogatymi. Te powyżej wymienione, nierozwiązywalne dla człowieka problemy, jak również nieprzerwany ciąg konfliktów zbrojnych, dowodzą nam, że przeciwnik Boży jest nadal skuteczny w synach opornych. Efezjan 2, rozdział 2, werset. A im bliższy jest koniec jego panowania, tym bardziej wyrafinowane stosuje metody. Jednak my widzimy, że plan Boży się rozwija, a obecna działalność Chrystusa jest pracą na rzecz tysiącletniego królestwa. Nie pracą tysiącletniego królestwa, ale jest pracą na rzecz tysiącletniego królestwa. Wydaje się, że pewne przemiany na ziemi koniecznie muszą zaistnieć, zanim szatan zostanie unieszkodliwiony na tysiąc lat. Wróćmy do schematu planu wieków. I chciałbym podkreślić jeszcze raz tą czerwoną strzałką, że ten prawdziwy przełom nastąpił w momencie, kiedy Chrystus powrócił, kiedy zaczął się czas wielkiego przesilenia na ziemi. Chciałbym, braterstwo, żebyśmy teraz wspólnie przeglądnęli taką historyczną mapę świata, która datuje się od 3000 lat przed naszą erą aż do 2006 roku. Jest to spojrzenie na naszą planetę jakby z góry. Będziemy obserwowali, widzimy kolejne imperia powstające na gruzach poprzednich przez całe wieki, od 3000 lat przed naszą erą, aż do roku 2006. Wiele z tych imperiów znane nam są z naszych badań. Asyria, Babilonia, Persja. Czy to czasem nie wygląda, braterstwo, jakby kolejno następujące po sobie bezkształtne bestie, jak się patrzy oczami z góry na naszą planetę? Imperium Rzymskie, Bizantyjskie, Tureckie. Potężne Imperium Mongolskie, i tu jest Tureckie, za wcześnie powiedziałem, i aż do europejskiego kolonializmu. I tutaj się na chwilkę zatrzymam, braterstwo, bo to wszystko, co pokazała ta mapa, miało miejsce aż do końca czasów pogan, do momentu, kiedy europejski kolonializm, właśnie zaznaczony tutaj na niebiesko, doprowadził do wyzwalania się poszczególnych narodów i powstawania nowych, niepodległych państw. I to był właśnie ten przełom. Zobaczcie, że to się zaczyna mniej więcej od 1912 roku. Od kiedy kiedy europejski kolonializm powoduje, że powstają niepodległe państwa. Wydaje mi się, że ważne jest zauważenie tego przełomu. Tak jak powiedziałem, na tej mapie wyraźnie widać, że zaczęło się w 1912 czy 14 roku. Czasy pogan się kończą, imperia zostają zastąpione zupełnie innymi formami rządów. Wypełniają się słowa psalmu 97 i wersetu 5. Góry Te wszystkie potężne góry, które widzieliśmy, jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskim. Koniec monarchii, rządów autorytarnych. Ludzie domagają się w tym czasie swoich praw. Hasła wolność i równość zostają stopniowo wprowadzane w życie. Kolejna ważna data w tym okresie przejściowym to rok 1948. Często ten argument powtarzamy, odradza się drzewo figowe, a Kościół żyjący w tym czasie, obserwując wypełniające się proroctwo Pana Jezusa, mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje. Nie widzimy, braterstwo, dzisiaj jeszcze pełnego rozweselenia Syjonu, opisanego w Psalmie 97, a 8 wersecie. Jednak ten okres przejściowy jest ważny również dla narodu izraelskiego. Gdy ich serca zostaną przemienione, wtedy oni zawołają do Pana: Panie, zostań naszym królem. Tak jak Judejczycy do Dawida, a później cały Izrael. Wierzmy, braterstwo, że ten czas jest bardzo niedaleki i jeżeli tylko mamy możliwość, to pocieszajmy lud Pana. Zobaczmy na kolejną mapę. Jest to, braterstwo, mapa Afryki i też nie zrobił jej nikt z badaczy Pisma Świętego, tylko świecki historyk, który ocenił, że Afryka jako kontynent cywilizowany w miarę zaczął się kształtować od 1879 roku, 78. Tu jest tak zaznaczone 9, ale w opisie jest 78. To też jest dla nas bardzo znacząca data. Ta mapa obrazuje nam wypełnienie się drugiej części proroctwa Pana, które brzmi: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Pokazuje nam powstające kolejne państwa. Najpierw kolonie, następnie przekształcające się, cały kontynent przekształca się w kontynent państw niezależnych, wolnych. I będziemy widzieli, jak ten zielony kolor za chwileczkę będzie wypełniał kolejne obszary Afryki. Można zacytować, że raduje się mnóstwo wysep, to co tutaj Psalm 97 mówi. Droga do niepodległości, braterstwo, tych państw rodziła się w bólach. Nadal Afryka to jeden wielki problem, którego ludzkość samodzielnie nie rozwiąże. Ale na szczęście ten, który rozpoczął swe dzieło w 1878 roku, jak pokazuje mapa, zakończy je niebawem z korzyścią dla wszystkich mieszkańców tego i wszystkich innych kontynentów naszego globu. Czy patrząc na to z perspektywy 130 lat, mając w pamięci, że nieraz bracia mówią, no 130 lat i nic się nie zmienia, ale czy patrząc na to wszystko z perspektywy 130 lat, nie mamy wrażenia, że dokonało się właśnie tak wiele w tak krótkim czasie? Posłuchajmy jeszcze krótkiego komentarza na ten temat. A właśnie w połowie naszego stulecia przebudził się trzeci świat. To było niezwykłe zjawisko historyczne. Wiek XX był jedyny w swoim rodzaju, nie tylko ze względu na doświadczenie totalitaryzmu, lecz i ze względu na narodziny trzeciego świata. Gdy polityczną mapę świata z pierwszej połowy wieku położymy obok mapy z drugiej połowy, to zobaczymy dwa zupełnie różne światy. Na pierwszej mapie świat był uporządkowany hierarchicznie. Ziemia była zdominowana przez kilka niezależnych państw. Reszta świata miała status kolonii, półkolonii i dominiów. Wszystko było częścią struktury opanowanej przez Europę Zachodnią i USA. Ale dziś patrzymy na zupełnie inny świat. Dostrzegamy niemal 200 niezależnych państw. Widzimy mapę bez kolonii i półkolonii lub protektoratów. Nie mówię o materialnym i faktycznym stanie rzeczy, ale formalnie i prawnie nasz dzisiejszy świat jest światem niezależnym. Kiedyś brat Dymitr w swoich wykładach mówił, że zanim nastanie królestwo, wszyscy ludzie muszą poczuć, że są wolni. Zobaczmy, braterstwo, jeszcze na jedną mapę, która zobrazuje nam, jak kształtowały się, jak rozwijały się na przestrzeni wieków, też od 3000 lat przed naszą erą, różne religie świata. Na początku zaznaczony jest hinduizm, ale równolegle oczywiście religia judaistyczna, Abraham, Żydzi w diasporze, 480 rok przed naszą erą. Gdzieś na wschodzie w tym czasie i hinduizm sobie trwa, a tutaj pojawia się Pan Jezus i w całym basenie Morza Śródziemnego pojawia się znowu niebieski kolor, systematycznie się rozwijający. A pogańskie religie oczywiście tam sobie w tym czasie funkcjonują. 570 rok, ważna data, bo ucieczka z Mekki do Medyny, Mahomet rozpoczyna działalność. Tak jakby wydaje się, że tego chrześcijaństwa jest mniej. Ale obserwujmy, jak się to rozwija nadal. Jak na tle innych religii wygląda chrześcijaństwo. Misje w Ameryce Południowej, Europie. I znowu, okres przejściowy, przyjście Pana, XIX wiek, przełom XVIII-XIX, znowu wielka ekspansja chrześcijaństwa na inne kontynenty. Wiedząc, braterstwo, że Bożym celem w obecnym wieku nie było nawrócenie ludzkości, ale skompletowanie Kościoła, stwierdzamy, że głoszona na świadectwo Ewangelia dotarła praktycznie do każdego zakątka ziemi. To nie znaczy, że do każdego człowieka, bo tak nie musiało być, ale do każdego zakątka ziemi. Zwróciliśmy już uwagę, w którym momencie dziejów chrześcijaństwo eksplodowało na cały świat, zagospodarowując praktycznie całą Europę i obie Ameryki. Wypełniają się słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, wersetu 14, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Wydaje mi się, że w tym czasie końca my właśnie dzisiaj żyjemy. Ale gdy się to zacznie dziać, my podnosimy nasze głowy, braterstwo, dlatego że zbliża się odkupienie nasze. Myślę, braterstwo, że dosyć jasno przedstawiłem wam moją myśl, a raczej pogląd naszej społeczności, że żyjemy naprawdę w cudownym czasie. Że nasz król jest Panem, że nasz Pan jest królem i że zaczyna obejmować swoje królestwo. Na ile tylko potrafimy i mamy możliwości, starajmy się ogłaszać to poselstwo wszystkim ludziom. Albowiemeś Ty Pan Najwyższy na wszelkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści. On strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich. Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości Jego. Amen.